będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, pozostając w nurcie rozważań o rozwoju duchowym, chciałbym dzisiaj przedstawić kilka schematów tego rozwoju duchowego, obrazujących, że droga do doskonałości istotnie wiedzie przez ciasną bramę i jest wąską drogą. Schematy te wypracowali najwybitniejsi mistrzowie życia duchowego przede wszystkim dla celów praktycznych. Chodziło im bowiem o to, aby ich duchowi synowie i córki sami mogli ocenić, czy i na ile postąpili w życiu duchowym. Każdy schemat ma jednak to do siebie, że ze swej istoty trochę upraszcza rzeczywistość. Dlatego nie zapominajmy, że proces duchowego rozwoju jest bardzo dynamiczny i zróżnicowany. Dzięki jednak pewnemu uproszczeniu łatwiej możemy zorientować się co do jego istoty. Przytoczymy tu tylko niektóre schematy, zwłaszcza najbardziej znanych autorów. Każdy z nich, opierając się na osobistym doświadczeniu duchowym, przyjmuje inne kryterium. Dla jednych jest to pokora albo asceza, dla innych modlitwa. Zawsze jednak chodzić będzie o wydoskonalenie się w miłości, która wypowiada się albo poprzez akty pokory czy ascezy, a przede wszystkim poprzez modlitwę. I tak Klemens Aleksandryjski, autor zmarły w 215 roku, ze względu na stopień dojrzałości w wierze, rozróżnia trzy stopnie duchowego rozwoju odpowiadające fazom dojrzewania ludzkiego. Wylicza zatem dzieci, mężów i gnostyków. Ci ostatni, a więc wierni żyjący bez grzechu ciężkiego, ponieważ wydoskonalili się w miłości do Boga, mocą tej miłości posiedli gnozę, czyli znają Boże tajemnice. Święty Grzegorz z Nyssy i święty Jan Kasjan, autorzy żyjący na przełomie IV i V wieku, dzielą życie duchowe na trzy etapy ze względu na motywację w dążeniu do doskonałości. Najpierw według nich jest służebna bojaźń przed karą i stanowi to wstęp na drogę światłości po zerwaniu z grzechem, który jest ciemnością. Potem pojawia się typowa dla najemników nadzieja nagrody. Ta nadzieja nagrody stopniowo wprowadza na drogę świadomego oczyszczania się z grzechów i wad. Wreszcie człowiek, dojrzewając duchowo, dochodzi do trzeciego etapu, jakim jest synowska miłość samego Boga. Święty Benedykt z Nursi, założyciel znanego zakonu benedyktynów, pokazując w swojej regule, jak mnich ma się duchowo rozwijać, wprowadza skalę 12 stopni pokory, które po kolei opisuje. Im wyższy stopień pokory zostanie osiągnięty, tym większa doskonałość. Spośród wielu innych schematów, jednak najbardziej znane i stosowane w tradycyjnej teologii duchowości są schematy świętego Tomasza z Akwinu, świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Święty Tomasz z Akwinu, zmarły w roku 1274, opierając się głównie na pseudo-dionizm Areopagicie, autorze z początku VI wieku, dzieli życie duchowe na trzy okresy zależnie od skutków trzech stopni nadprzyrodzonej miłości. Wymienia zatem etap oczyszczenia początkujących, etap oświecenia postępujących i etap zjednoczenia doskonałych. Podobny podział wprowadza współczesny świętemu Tomaszowi franciszkanin święty Bonaventura. Ten właśnie podział życia duchowego na trzy fazy lub drogi, z uwagi na autorytet tych dwóch wielkich doktorów Kościoła, do dziś uchodzi za klasyczny. Wspomniana przeze mnie święta Teresa z Awila, wielka reformatorka Karmelu, w swojej autobiografii podaje schemat czterech faz życia duchowego, analogicznie do podlewania ogrodu. I tak, etap pierwszy to etap ciągnięcia wody ze studni. Odznacza się on wielkim trudem i skromnymi rezultatami. Jest to etap modlitwy początkujących, polegającej głównie na rozmyślaniu o życiu Jezusa, co zwykle wymaga wielkiej wewnętrznej dyscypliny i jest z pewnością trudny. Drugi etap, porównany przez świętą Teresę do uruchomienia wodociągu, oznacza modlitwę odpocznienia, w której wysiłek rozumu jest nadal wielki, ale już są większe skutki w zakresie działania woli, coraz bardziej zgadzającej się z wolą Bożą. Etap sprowadzania wody ze strumienia, trzeci etap, to modlitwa kontemplacyjna. I wreszcie etap ostatni to nawadnianie ogrodu przez spadający z nieba deszcz. Według świętej Teresy oznacza to bezpośrednie działanie Boże na ogród duchowy, wskutek czego bez żadnego wysiłku gleba jest użyźniona oraz nawodniona i może wydać najwspanialsze kwiaty cnót. W tym ostatnim porównaniu wyraża się uległość podmiotu duchowego wobec Bożego działania w duszy. Bo jak nie można powstrzymać padającego deszczu, choć można przed nim się schronić, tak samo nie można powstrzymać przemieniającego działania Bożego miłosierdzia, choć można, rzecz jasna, na nie się zamknąć, ale wówczas nie ma mowy o życiu duchowym. W późniejszym swoim dziele święta Teresa, mistyczka Karmelu, uczy o siedmiu komnatach albo twierdzach, jakby zbudowanych jedna wewnątrz drugiej. Nieprzypadkowo więc dzieło to nosi tytuł Twierdza wewnętrzna. Otóż stopniowe zdobywanie tych twierdz, przechodzenie z jednej do drugiej, oznacza docieranie do dna swojej duszy, zagłębianie się w siebie, aby tam na dnie duszy spotkać się z Chrystusem oblubieńcem i pozostać z Nim na zawsze w związku tak ścisłym i tak pełnym, że można bez wahania porównać Go ze szczęśliwym, sakramentalnym małżeństwem. No i wreszcie wielki doktor Kościoła, święty Jan od Krzyża. Zamiarem duchowego postępu uznaje stopień oczyszczenia, czyli uporządkowania reakcji zmysłów i uczuć, aby miłość mogła się wydoskonalić. Ten proces oczyszczenia dokonuje się w wyniku ścisłej współpracy człowieka z łaską Bożą. Święty Jan od Krzyża uczy więc o tak zwanym czynnym oczyszczeniu zmysłów, w którym istotny jest ascetyczny wysiłek człowieka. Dopełnia go bierne oczyszczenie zmysłów, którego przyczyną sprawczą są dary Ducha Świętego. Po nich następuje czynne oczyszczenie ducha, dopełnione potem biernym oczyszczeniem ducha. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, to tylko niektóre przykłady schematów duchowego rozwoju. W dalszych naszych rozważaniach będziemy do nich powracać omawiając bardziej szczegółowo poszczególne fazy. A na koniec, jak zawsze, sięgnijmy do mądrości mistrzów duchowych. Sięgnijmy do świętego Jana od Krzyża, który w dziele pod tytułem Droga na górę Karmel pisze, że droga do Boga nie polega na mnogości rozważań, ani na różnych ćwiczeniach czy upodobaniach. Droga zjednoczenia opiera się na jednej niezbędnej rzeczy. To jest na umiejętności prawdziwego zaparcia się siebie tak co do zmysłów, jak i co do ducha, na cierpieniu dla Chrystusa i na unicestwieniu się we wszystkim.